Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u ojca mego, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Ewangelie piątego tygodnia Wielkiego Postu ukazują we fragmentach przebieg coraz bardziej gwałtownych rozmów faryzeuszów z Jezusem. Są to rozmowy bardzo ostre i wrogie w tonie. Wyczuwamy, że śmierć Jezusa jest blisko. To nie są już pokątne szemrania przywódców żydowskich, ale ich jawna wrogość. Ewangelie te pokazują przemianę, jaka dokonała się w ich sercach, od zaciekawienia przez niezrozumienie, niechęć, szemranie, narzekanie na Jezusa, aż w końcu wrogość i domaganie się śmierci. Chciałbym, abyśmy w dniu dzisiejszym zatrzymali się nad tym, czym jest narzekanie, gdyż Słowo Boże tych dni pokazuje, jak wielkie niebezpieczeństwo się za nim kryje i w jaką stronę może ewoluować. Szemranie, narzekanie na swoje położenie, utyskiwanie na trudną sytuację życiową, niewygody, użalanie się nad sobą przychodzi nam niestety bardzo łatwo. Narzekamy, aby rozładować napięcie. Narzekamy, aby poczuć się lepiej. Narzekamy, aby zwrócić na siebie uwagę. Narzekamy, ponieważ mamy poczucie braku wpływu na to, co dzieje się w naszym życiu, bo jest to nasz sposób wyrażenia bezsilności. Narzekamy, bo w pewnych kręgach tak wypada. Narzekamy, ponieważ mamy błędne wyobrażenie o sobie samych, o innych ludziach, o życiu, szczęściu, wizji sukcesu. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak poważne ma to konsekwencje w naszym życiu duchowym. Narzekać, mówiąc najkrócej, to szkodzić mową, szkodzić sobie i innym ludziom. Narzekanie nigdy nie służy dobru. Gdybyśmy zdali sobie sprawę z tego, jak bardzo zły duch zbliża się do nas w chwili, kiedy zaczynamy narzekać, nigdy byśmy sobie na to świadomie nie pozwolili. Większość osób, które narzekają, twierdzą, że zostali do tego sprowokowani. O ile to prawda, i tak nie wolno dawać się sprowokować i pozwolić sobie na błąd wypowiadania przygnębiających lub pesymistycznych uwag. Słowa mają moc. Moc przyciągania duchów, albo dobrych duchów, Bożego Ducha, albo złych duchów, szatana. A słowa tego rodzaju, narzekanie, przyciągają złe duchy i znajdują one w człowieku swoje mieszkanie. Dlatego częstym objawem ich obecności w nas, w naszych sercach, duszach, jest po narzekaniu przygnębienie. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że kiedy narzekamy na kogoś, to nasze słowa przyciągają demony, które atakują nie tylko nas, ale także osobę, na którą narzekamy. Dlatego narzekając na kogoś przyczyniamy się do tego, że jej stan może stawać się jeszcze gorszy niż był, gdyż naszymi słowami ściągamy na tego człowieka kolejne demony. Narzekanie na drugiego człowieka, czy to na męża, czy to na żonę, czy to na swoje dzieci, nie daje nam zupełnie nic, tylko szkodzi i nam samym, i osobie, na którą narzekamy. No ale ktoś się będzie bronił. Nie narzekam bez powodu. Ta osoba bardzo sobie na to zasłużyła. Bardzo mnie krzywdzi. Co wtedy trzeba zrobić? Postąpić po chrześcijańsku. A chrześcijańską odpowiedzią na taką sytuację może być tylko otoczenie tego człowieka modlitwą, miłością, pragnienie złożenia Bogu w intencji tego człowieka różnych ofiar, dzięki którym szatan będzie zmuszony odejść z jego duszy, a ów człowiek otrzyma łaskę od Boga, by mógł zmienić swoje życie na lepsze. Innym znakiem obecności złych duchów w duszy człowieka, który łatwo poddaje się narzekaniu, jest jego podatność na pokus. A więc człowiek, który narzeka, upada o wiele szybciej i częściej niż ten, który tego nie robi. Zostało powiedziane przed chwilą, że narzekanie to wypowiadanie słów, które mają destrukcyjną moc. I to prawda. Ale może pojawić się pokusa, której wielu ulega, że ich słowa, że ich usta nie wypowiedzą słowa skargi i nigdy nie usłyszymy narzekania, ale czynią to bardzo gorliwie i często w sercu. I tego rodzaju narzekanie w duchu, w sercu nie usłyszą ludzie, ale doskonale słyszą je złe duchy i natychmiast atakują serce i duszę narzekającego. Warto więc wystrzegać się narzekania nawet w myślach, a to, co jest przedmiotem naszego narzekania, złożyć Bogu natychmiast w ofierze. Takiej postawy szatan boi się najbardziej, bo to jest powtórzenie tego, co zrobił kiedyś Chrystus. Narzekanie ma jeszcze inne negatywne konsekwencje. Otóż nie może zostać wysłuchanych wiele modlitw człowieka, który stale narzeka, ponieważ wysłuchana modlitwa to owoc naszej wiary i zaufania Bogu, a to nie idzie w parze z narzekaniem czy szemraniem. Narzekanie jest raczej dowodem braku wiary, braku zaufania względem Boga. Człowiek narzekający nie może spodziewać się, że jego modlitwa będzie wysłuchiwana i tylko pogarsza swoje położenie. To przypomina sytuację człowieka, który znajduje się w bagnistym terenie i to bagno go wciąga. Ponieważ skutki narzekania są tak bardzo destrukcyjne dla duszy człowieka i dla jego otoczenia, szatan skwapliwie wykorzystuje wszystkie okazje, jakie mu stwarzamy, aby nas skusić do narzekania. I siły zła w niezwykle przebiegły sposób wykorzystają każdą nadarzającą się okazję, aby wprowadzić nas w ten grzech. Aby oddalać od siebie pokusę narzekania, należy pielęgnować w sobie postawę całkowitego zaufania względem Boga. i radości. Nie wolno zakłócać w sobie ufności i radości, ponieważ skutki tego będą dotkliwe. Warto też unikać ludzi, którzy narzekają i nakłaniają do narzekania. Przebywanie w ich towarzystwie jest bardzo dla nas toksyczne, niekorzystnie wpływa na nasze serca i z czasem niejako możemy zarazić się ich duchem, zgodnie z powiedzeniem, kto z kim przestaje, takim się staje. Warto otaczać się ludźmi o pozytywnym podejściu do życia. Czasem jednak nie da się uniknąć narzekających ludzi, bo na przykład wspólnie z nimi mieszkamy, wspólnie pracujemy i tak dalej. Jak zatem zachować, gdy ktoś inny narzeka, a my wiemy, że to jest szkodliwe? Jest na to kilka sposobów. Najprostszy to po prostu zmienić temat albo obrócić to w żart. Oczywiście warto to uczynić w jakiś w miarę subtelny sposób, żeby też nie urazić tego człowieka, że go zbywamy. Można też zaproponować temu człowiekowi rozwiązanie tej sytuacji, na którą narzeka, ale to sprawdzi się tylko wtedy, gdy ktoś naprawdę chce coś w swoim życiu zmienić, chce znaleźć wyjście z tej trudnej dla siebie sytuacji. Czasem trzeba też postawić bardzo konkretną granicę i nie bać się powiedzieć: stop, proszę cię, koniec z tym. Nie chcę tego słuchać, to mnie przytłacza, obciąża. Tak właśnie czasami trzeba powiedzieć. Ważne, by uczynić to życzliwie. Gdy ktoś narzeka, warto też zadać mu pytanie. No dobrze, skoro mówisz o tym złu, które ciebie spotyka, to powiedz teraz o tym, co dobrego ciebie spotkało w ostatnim czasie. I skierowanie uwagi na pozytywy rozbrajają spirale narzekania. Jeżeli chodzi jednak o to, że my sami mamy taką tendencję, zauważamy u siebie taką słabość i chcemy ją zwalczyć, przepracować, to pierwszym krokiem jest nauczyć się akceptować siebie samych, swoich bliskich i rzeczywistość, w jakiej żyjemy, taką, jaka jest. Warto uczyć się akceptować siebie samego, akceptować historię swojej rodziny, swoją przeszłość, uczyć się akceptować miejsce, w którym żyjemy, czy pracujemy, czy posługujemy, takim, jakie ono jest. Brak akceptacji miejsca, w którym się znajdujemy, brak akceptacji ludzi, wśród których przebywamy czy pracujemy, będzie niestety rodziło wciąż narastający niepokój, niezadowolenie i frustrację. Warto modlić się o łaskę akceptacji swojej drogi życia, własnego krzyża, cierpienia. Każdy człowiek ma swoją Golgotę i niesie na nią swoje krzyże. Tak po prostu jest. Nie ma życia bez trudności, bez cierpienia. Nie ma życia bez trudnych ludzi obok nas. Brak akceptacji tej prawdy będzie ściągał nie tylko demony narzekania, ale także i inne rozgoryczenia, złości, wściekłości, smutku, gniewu. Bardzo skutecznym lekarstwem na narzekanie jest modlitwa przed krzyżem i rozważanie słów Jezusa z Ewangelii świętego Jana: nikt mi życia nie zabiera, ale ja od siebie je oddaję. Co oznaczają te słowa, co Jezus chce przez nie nam powiedzieć? Otóż chce nam powiedzieć, iż On oddaje swoje życie za innych ludzi. Nadaje sens swojemu cierpieniu. Spotykają go bardzo konkretne trudności, cierpienie, krzyż, ale on to przyjmuje, bo widzi w tym pewną wartość. Wartość polegającą na tym, że on to akceptuje i składa w ofierze swojemu Ojcu. Za tych właśnie ludzi, którzy go krzywdzą, czyni to bo ich kocha, bo pragnie dla nich dobra, a więc nadaje sens swojemu cierpieniu. Przyjmuje wolę Ojca. Jezus uczy nas, aby oddawać w ofierze każdą niewygodę, trudność, cierpienie, tak jak On to czynił. Musi to jednak być ofiara czysta, to znaczy przyjęta z miłością i bez narzekania. Jeżeli z jednej strony składamy Bogu coś w ofierze, ale zaraz potem narzekamy na tą właśnie sprawę, na tą rzecz, to wtedy niestety tej ofierze sami odbieramy sens i wartość i już nic nie znaczy. Kiedy człowiek modli się przed krzyżem, zmienia się też jego serce. W sercu pojawia się miłość i ona leczy nasze serca, uwalnia od niewoli negatywnych uczuć i zniewoleń, takich jak narzekanie, i zamienia je w postawę ufności i zawierzenia. Trwając zatem w wielkopostnym skupieniu pod krzyżem Jezusa Chrystusa, prośmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Giedrzwałckiej, Królowej tego sanktuarium, o łaskę uwolnienia naszych serc od każdego, nawet najmniejszego zła, które oddala nas od Boga i przeszkadza nam w pełni doświadczać potęgi Jego miłości. Amen.